Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, ponownie stajemy jak ten pierwszy dzień tygodnia w poranek wielkanocny, ta niewiasta przy pustym grobie Jezusa. I uświadamiamy sobie, że to wszystko, co się wydarzyło z Jezusem, było zapowiedziane przez Niego. Jezus kilka razy mówił, że nadejdzie taki dzień, że Go odrzucą, że Go ukrzyżują, ale w jakiś sposób nie docierało to do świadomości uczniów i słuchaczy. Ciągle zadawali sobie pytanie, jak to się stanie. I nawet wtedy, gdy przyszli do pustego grobu, to zauważcie, że pierwsze myślenie było ich takie, że wykradli Jezusa. Położyli Go gdzie indziej. Tak naprawdę, gdyby nie Chrystofanie, czyli te objawienia Jezusa po śmierci poszczególnym apostołom, to pewnie by nigdy nie wierzyli. Nie uwierzyliby, że On jest Mesjaszem i Zbawicielem. A więc Pan Jezus dzisiaj nam pierwszą rzecz przypomina, że prawdziwa wiara to jest wielka łaska. To jest wielki dar. I tak naprawdę to wiarę wzbudza nas sam Bóg. Pogłębia tą naszą wiarę. Ale my musimy tego chcieć. Właśnie są ludzie, którzy dzisiaj pytają, dlaczego Pan Bóg nie objawia się tym, którzy Go prześladują? Dlaczego nie przychodzi do tych, którzy dzisiaj niosą nieszczęście innym ludziom? Patrzcie, czemu po zmartwychwstaniu Jezus nie poszedł do Piłata, nie poszedł do Heroda, nie poszedł do faryzeuszów, ale poszedł do swoich uczniów? Pan Jezus dzisiaj nam mówi, że Jemu na nas zależy. Dlatego zauważyliście, ci, którzy przyszli wcześniej, tą modlitwę w trzeci dzień do Miłosierdzia Bożego? Dziś sprowadź mi pobożne dusze, bo one mnie pocieszają. A więc Pan Jezus dzisiaj nam mówi, że nami chce się zająć, a zajmie się nami wtedy, jeśli my naprawdę chcemy być Jego uczniami, chcemy, by On był naszym Panem. To Jezus jest tym, który pogłębia naszą wiarę, który sprawia, że ta wiara jest taka, jak być powinna. I bracia i siostry, dzisiaj właśnie widzimy, co to jest prawdziwa wiara. Czym się ona przejawia? Są dwa elementy, w którym rozeznajemy wiarę. Pierwsze to jest to, że człowiek angażuje się w rozwój wiary. Zauważcie, jak się zachowywała ta niewiasta. Jak się zachowywali apostołowie. Od razu szli i dzielili się z innymi. Właśnie jeśli ja mam wiarę prawdziwą, to ja będę o tej wierze mówił. Moja wiara staje się darem dla drugiego. I o tym nam Pan Jezus chce dzisiaj powiedzieć, że ci wszyscy, którzy świętują, a nie troszczą się o rozwój wiary, to znaczy, że ich wiara jest mrzonką, że to nie jest wiara. To im się tylko wydaje, że mają wiarę. Bo wiara polega na tym, że mnie zależy, aby i drugi człowiek był z Jezusem. Właśnie ten przywołany film, Powołany, o którym mówiłem wczoraj, jest tam taka bardzo ważna scena do niewierzącej, zagubionej niewiasty, młodej niewiasty, która kilkadziesiąt lat nie była u spowiedzi. Przychodzi małżeństwo, które zaczyna dzielić się wiarą. Oni mówią do tej kobiety, która nie praktykowała, nie wierzyła, myślała o tym, żeby wypisać się z Kościoła. Oni zaczynają mówić o niej, o wierze i zapraszają ją na adorację. Kiedy poszła, tam jest pięknie pokazane w tym filmie. Wszyscy klękają, śpiewają, wstają, siedzą, a ona się uśmiecha i drwi sobie ze wszystkiego. Ale w pewnym momencie przychodzi taka wielka łaska, że ona zaczyna robić to, co inni. Pan Jezus ogarniał ją taką miłością, taką dał jej światło, że zapragnęła jeszcze w tym momencie być wierzącą. Po wielu latach przystąpiła do spowiedzi, nawróciła się i patrzcie, jakie jest jej życie. Pierwsza rzecz, dotychczas pracowała w porządnych firmach. Rezygnuje z tego, bo to ją nie interesuje. Zajmuje się dziećmi upośledzonymi. A później zwalnia się z tego, idzie do hospicjum, żeby być przy ludziach umierających. Czy widzicie, co czyni wiara w życiu człowieka? Człowiek zaczyna zupełnie inaczej myśleć, żyć, na czym inaczej, na innym mu zaczyna rzeczach zależeć. Bo nam się ciągle wydaje, że my mamy wiarę. I druga rzeczywistość, bracia i siostry, wiara przejawia się w tym, że ja nie chcę grzeszyć, że ja wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że grzechy sprowadzają nieszczęścia i na mnie, i na innych. I dlatego robię wszystko, by nie grzeszyć. Popatrzcie, cały przekaz biblijny to zawsze za grzechem człowieka jest kara. Kiedy Ewa z Adamem zgrzeszyli, Bóg wyrzucił ich z raju. Kiedy Kain zabił brata swego Abla, Bóg wyrzucił go z tego plemienia i musiał wędrować narażony na utratę życia, że jego też zabiją. Kiedy ludzie za czasów Noego grzeszyli, Pan Bóg zesłał na nich potop. I tak jest, bracia i siostry, zawsze. Kiedy naród wybrany wędrował z niewoli egipskiej, ludzie szemrali, narzekali, buntowali się, Pan Bóg zesłał jadowite węże. Właśnie warto na to zwrócić uwagę, że tam, gdzie są grzechy, tam jest kara. Bo nieraz pytamy się, jak to jest możliwe, że jest Bóg, a dzieci niewinne są zabijane. Widzimy to teraz choćby podczas toczącej się wojny, ile się zła dzieje. To Bóg tego chce? Patrzcie, Bóg nam pokazuje coś więcej w tej wojnie. Jeżeli człowiek nie wierzy tak, jak powinien wierzyć, to będzie się zachowywał tak, jak patriarcha Moskwy. I już niektórzy się cieszą, że to zapowiada upadek chrześcijaństwa. Wszyscy się dziwią, że może tak się zachować patriarcha, ale to jest właśnie znak, jak człowiek za dużo wejdzie w relacje z władzą. Władzy trzeba pomagać, ale nie władzy trzeba ulegać. Bo jeśli się chce korzystać z władzy w jakikolwiek sposób, człowiek jest zawsze uwikłany. I dlatego dochodzi później nawet do tego doszedł ten człowiek. I dlatego to jest jakieś wielkie zastanowienie dla nas, bracia i siostry, bo jeśli my nie walczymy z grzechami, zauważcie, ile jest takich ludzi, którzy wydaje im się, że oni są pobożni, że oni dużo robią, a latami nie odzywają się do najbliższych. Latami najbliższych nie odwiedzą. Ciągle żyją w jakichś takich pretensjach. Usprawiedliwiają się nawet, że to racja jest po ich stronie. A to nie jest zasada chrześcijańska. Chrześcijanin powinien się zachowywać inaczej. Nawet gdy został obrażony, dotknięty, powinien umieć przebaczyć. To nie jest wiara. I o tym trzeba dzisiaj powiedzieć. Jeżeli nawet i świętujemy, a za chwilę będziemy wpadać w te same grzechy, w to samo zło, gdzie jest ta nasza wiara? I dlatego też Pan Bóg dzisiaj nam właśnie przypomina o tym, że kiedyś ludzie grzeszni doprowadzili do Jego śmierci. Chrystus nie chciał umierać. Ojcze, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Ale bracia i siostry, jeśli przyją tą śmierć, to dlaczego ją przyją? Aby objawić ludziom prawdziwe oblicze Ojca. Aby zobaczyć, że Bóg jest inny, jak go nieraz sobie ludzie czynią. Że Bóg jest pełen wyrozumiałości, pełen życzliwości i dobra. I taki Bóg też jawi się na kartach Biblii, który chce ratować ludzi, narody, chce im pomagać. Czy przykładem tego nie jest misja Jonasza? Wieście Niniwa. Bóg wysyła proroka. Idź i powiedz im, że jeśli nie przestaną grzeszyć, zginą wszyscy, miasto będzie zniszczone. I patrzcie, co Bóg robi, bo to jest bardzo istotne. Pewnie gdyby do tego grzesznego miasta przyszedł prorok, tak jak inni przychodzili do ludzi, ludzie by to odrzucili. Dlatego jest ta piękna historia Jonasza, jak on nie chce tej misji się podjąć, jak ucieka, jak go wieloryb połknął, jak on został wyrzucony na brzeg przez wieloryba i przychodzi do tego ludu jako cudowny człowiek posłany przez Boga. Zbudził zainteresowanie Jonasz ludzi. I dopiero taki człowiek posłany przez Boga zbudził zainteresowanie. I króli wszyscy zaczęli pokutować. I Bóg, bracia i siostry, nie zesłał kary na miasto Niniwę. I dlatego też, gdy przywołuję teraz, kochani bracia i siostry, proroka Jonasza, to w takim duchu chciałbym powiedzieć kilka słów dzisiaj o świętym Andrzeju Boboli. Bo on też w moim odczuciu jest takim polskim Jonaszem, któremu Bóg pozwala po śmierci się objawiać. Właśnie ludzie nieraz z tych objawień bobolowych czynią sensację. A przecież tu nie chodzi o sensację. Tu chodzi o ważną sprawę, dla których Bóg przychodził i objawiał się w Polsce kapłanom. Objawiał się po to, aby po pierwsze ludzie zrozumieli, że Pan Bóg mu wyznaczył ważną misję wobec narodu, wobec naszej ojczyzny. I zawsze wszelkie objawienia, zobaczcie, i na to chcę zwrócić dzisiaj uwagę, że tam, gdzie posłuchano Andrzeja, ludzie i ojczyzna dobrze na tym wychodziła. Ale tam, gdzie zlekceważono jego misję, tam przychodziła tragedia. Wspomniałem wczoraj o pierwszym objawieniu w Pińsku. Dlaczego się objawił? Bo Szwedzi zbliżali się do miasta, palili, niszczyli wszystko. I Bobola przychodzi i mówi, jak odszukacie mojej trumny, to ja was uratuję. Bo rektor kolegium myślał, że uratuje go jakieś wojsko, jacyś ludzie. A Bobola przychodzi i mówi, nie, ja was uratuję. I rzeczywiście Szwedzi nie weszli do miasta. Miasto zostało ocalone. I to był ten znak od Boboli, który sprawił, że ludzie zaczęli, jezuici podjęli pracę, aby został beatyfikowany. Jest drugie bardzo ważne wydarzenie. To jest rok 1920. Dużo się mówi o tym cudzie nad Wisłą. Ale bracia i siostry, popatrzcie, jakie to były okoliczności. Polska znalazła się w takim niebezpieczeństwie, że wydawało się, że nie ma dla niej ratunku. I tutaj wielka cześć i chwała Episkopatowi Polskiemu, który będąc na Jasnej Górze zrozumiał, że Andrzej Bobola w tym momencie może uratować Polskę. I gdy biskupi wrócili z Jasnej Góry w swoich diecezjach, zainicjowali modlitwę za przyczyną Andrzeja o ratowanie Polski, a kardynał Kakowski zarządził nowennę w Warszawie. Chodzono z trumienką relikwii Andrzeja Boboli, w której była jego odcięta ręka po beatyfikacji, ulicami Warszawy. I stał się cud. Bolszewicy mówili, że widzieli piękną panią. i musieli uciekać. Przyniosło nam to wiele chwały, ale też mamy przykłady, że Boboli nie posłuchano. I na to chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę. To był rok 1938. Zobaczcie, to było przed II wojną światową. Pierwsza rzecz, na którą Bobola zwrócił uwagę, to była jego kanonizacja. Dzisiaj mija 84 lata. Dzisiaj. I też była wtedy Wielkanoc. Po południu papież Pius XI kanonizował Andrzeja. Rano była uroczystość rezurekcyjna, a po południu była uroczystość kanonizacyjna. 3 tygodnie później Bobola objawia się Fuli Korab. To jest takiej polskiej mistyczce. I mówi jej, że Polsce grożą dwaj wrogowie. Ale ja mogę uratować Polskę od katastrofy pod warunkiem, że ludzie mnie będą prosić. Nie przebiło się to przesłanie Andrzeja do ludzi. Wobec tego w czerwcu 1938 roku przywieziono trumnę Boboli do Warszawy. Może ktoś oglądał filmy archiwalne, jaka była wielka radość, że Bobola wraca do Polski. Ale nikt nie wyciągnął głębszych wniosków. Byliśmy obojętni, bezduszni na Andrzeja. W 1939 roku rozpoczęła się wojna. Czy musiało do niej dojść? Czy musiał naród polski przeżyć taką wielką tragedię? Bracia i siostry, jak Jezus mówił apostołom, co go czeka, nie dowierzali. I patrzcie, dzisiaj się powtarza ta sama historia. Od pewnego czasu Andrzej Bobola dobija się do świadomości Polaków. Po co była ta wielka pielgrzymka w listopadzie tamtego roku? Z racji 430. rocznicy jego urodzin, gdzie tak wielu ludzi się modliło. Pokazał owoce. Zelżyło wtedy na polsko-białoruskiej granicy. Z 15 tysięcy naruszeń granicy dziennej po naszej modlitwie doszło do 1,5 tysiąca. Nie dotarło to do ludzi, nic nie przemówiło. Teraz była 400. rocznica jego święceń kapłańskich. Andrzej Bobola chciał dotrzeć do wszystkich diecezji, parafii, żeby ludzie zaczęli się modlić przede wszystkim za biskupów, kapłanów, duchowieństwo, osoby konsekrowane. Niestety, dalej do to nie darło. Mówimy, że historia lubi się powtarzać. Co sobie przez to gotujemy? Czy widzicie to zagrożenie? Dzisiaj kupuje się broń w Ameryce, układy się różne podpisuje, zachowujemy się jak poganie, a mamy pomoc na wyciągnięcie ręki. To tu w Strachocinie Bobola powiedział, zacznijcie mnie czcić. Przeszliśmy długą historię rozumienia jego przesłania, bo wpierw uważaliśmy, że chce tu przyjść. Patrzcie, co w ciągu kilkudziesięciu lat stało się z naszą parafią. Kto kiedyś mówił o Strachocinie, myślał o Strachocinie, wiedział, gdzie jest Strachocina? Kilkadziesiąt lat wystarczyło. Patrzcie, co się stało z naszą Bobolówką. Kto myślał jeszcze nie tak dawno, jak tam kółko rolnicze było? Pamiętacie, jak z tego miejsca świętej pamięci Ryszard Bucha wołał? Że kamień na kamieniu tam nie pozostanie. Miał tu takie prorocze kazania. Zwracaliśmy na to uwagę. Stało się to, co się dzieje. Jest to miejsce sakralne. Ludzie, co jeszcze trzeba się dziać, żeby to do nas przemówiło? I w takim duchu dziś mówię. Bo to jest ważne przesłanie. Święty Andrzej Bobola może nas uratować, ale to, co powiedziałem na początku, że on tylko wyprasza łaski. On jest nam dany jako orędownik naszej ojczyzny. I dlatego też czcić trzeba Boga, ale ze świętym Andrzejem dojdziemy do wielkich rzeczy. I dlatego chciałbym dzisiaj prosić w tym sanktuarium świętego Andrzeja, który naprawdę dokonuje niewielkich rzeczy, jakie mamy przepiękne świadectwa z ostatnich dni. Choćby małżeństwo, które tu przyjeżdżało przez długie lata, po kilkunastu latach ta kobieta jest w stanie błogosławionym i cieszy się dzieckiem, że święty Andrzej prosił. Takie rzeczy się dzieją. Kiedy już powiedziano, że nie ma nadziei. Nadzieja jest zawsze, tylko trzeba wierzyć. Trzeba się modlić, trzeba ufać do końca. I dlatego chcę, aby święty Andrzej Bobola wpierw nam dzisiaj w to święto zmartwychwstania, w tą największą uroczystość wyprosił takie światło tego Ducha Świętego, którego mieliśmy przywoływać w pierwszej modlitwie w kościele na początku mszy świętej, żebyśmy rozumieli, jakie jest nasze powołanie, jaka jest nasza misja, jakie jest nasze zadanie w dzisiejszym czasie. Bo na pewno Strachocina ma ważne zadanie do spełnienia i żebyśmy w to uwierzyli, nie byli ciągle tak przygwożdżeni i nie dowierzali, tylko patrząc na to, co się dzieje, umieli być wdzięczni Panu Bogu, bo chcę wam dzisiaj powiedzieć, że diabeł zawsze atakuje tam, gdzie wielkie rzeczy się dzieją. A więc to, że mamy Bobolę, to nie znaczy, że będziemy uchronieni przed jakimś nieszczęściem. To jest złudna nadzieja, żebyśmy byli oszczędzeni. Musimy się o to modlić. Musimy o to Boga błagać, bo taka jest prawda, że my jesteśmy w większym niebezpieczeństwie jak inni. I myślę, że niektórzy to dobrze rozumieją i czują. Chcę się w tym miejscu modlić za naszą ojczyznę, o światło dla Polaków, aby umieli rozumieć to miejsce, które Bóg wyznaczył im w świecie, że mamy bronić chrześcijaństwa. Patrzcie, bracia i siostry, Polska zawsze broniła chrześcijaństwa. A dzisiaj patrzcie i zrozumcie to, jak Pan Bóg posługuje się naszym narodem. Przewodniczący konferencji episkopatu pisze wpierw list do Niemiec. Złą drogę wybieracie, że wchodzicie na drogę synodalną i chcecie, żeby w kościele kobiety były kapłankami, żeby udzielać śluby w kościele katolickim lesbijkom, gejom. Złą drogą idziecie. Pojechał w sprawie do papieża, rozmawiał z papieżem. Pisze listy do Cyryla, że tak się chrześcijanin nie zachowuje. Czy wy to widzicie? Śledzicie to wszystko? To jest właśnie to, co realizuje naród polski. Broni prawdziwej wiary, bo Pan Bóg go do tego przeznaczył. I dlatego też jesteśmy tak znienawidzeni. Nie łudźcie się dzisiaj, że was NATO obroni. Jeśli oni nam dzisiaj nie chcą dać nawet pieniędzy na utrzymanie uchodźców, to życie będą przelewali za Polskę. Ludzie, otwórzcie oczy. Jedynych przyjaciół to mamy w niebie. Tam się nigdy nie zawiedziemy. I właśnie jednym z tych wielkich przyjaciołów naszych jest święty Andrzej. Dlatego też niech uprosi łaskę tym, którzy powinni to zrozumieć i podjąć jakieś działania, żeby uratować polski naród. Bracia i siostry, mówię te słowa nie dlatego, żeby straszyć, bo jestem bardzo spokojny, ale o to, aby być świadomy pewnych rzeczy, żeby rozumieć to, co się dzisiaj dzieje. Bo święta zmartwychwstania doprowadziły nas do prawdy o życiu pozagrobowym. Doprowadziły nas do prawdy, kim jest Jezus Chrystus, jak On jest nam bardzo potrzebny. Ale święta wielkanocne są też po to, abyśmy umieli rozeznawać znaki czasu. Te znaki, w których dzisiaj żyjemy. I jednocześnie podawać sobie te środki, w których możemy uratować się przed złem, grzechem, bezbożnością. Niech Pan obdarzy was wszystkich swoim błogosławieństwem. I niech każdemu udzieli tej łaski, która jest mu najbardziej w życiu potrzebna. Amen.